Wyobraźmy sobie taką zupełnie zwyczajną scenę ze starożytnego tekstu. Na blisko wschodniej pustyni stoi 10 zmęczonych wielbłądów i, no wiesz, pije wodę ze studni.
Brzmi jak standardowy wtorek w starożytności.
Dokładnie. A teraz ktoś obok stuka palcem w ten tekst i mówi z taką grobową powagą, że te wielbłądy to, uwaga, ukryte uosobienie 10 przykazań.
O rany, to brzmi jak scenariusz jakiegoś taniego filmu o poszukiwaczach zaginionych kodów.
Prawda. To brzmi jak kompletne szaleństwo. Ale no, przez wieki mądrzy ludzie naprawdę tak to interpretowali.
Co jest wręcz fascynujące.
Zdecydowanie. I to jest nasz idealny punkt wyjścia do dzisiejszej analizy. Bierzemy na tapet bardzo intrygujące źródło, mianowicie notatki z 25. wykładu z historii Starego Testamentu.
Autorstwa doktora Roberta Van Noya.
Zgadza się. Skupimy się na historii Abrahama, a konkretnie na 24. rozdziale Księgi Rodzaju.
To jest o tyle świetny materiał, że dotyka takiego fundamentalnego problemu, z którym mierzy się właściwie każdy, kto próbuje czytać starożytne kroniki.
Jasne, w sensie co w ogóle z tym zrobić?
Właśnie. Dostajemy zapis wydarzeń z epoki, która kulturowo jest dla nas po prostu obcą planetą. I teraz jak to interpretować, żeby, no nie wiem, miało to sens w dzisiejszych czasach?
Misją naszej dzisiejszej analizy nie jest więc takie zwykłe streszczenie historycznych faktów. Chcemy zobaczyć, jak sposób filtrowania tych informacji definiuje nasze obecne spojrzenie na świat. Czy szukamy tu ukrytych kodów, czy może praktycznych porad do życia? Więc okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zaczynamy od skomplikowanego drzewa genealogicznego.
Żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego ktoś wpadł na pomysł z tymi nieszczęsnymi wielbłądami, musimy najpierw spojrzeć na samą sytuację rodzinną Abrahama. A ta, delikatnie mówiąc, nie była sielanką.
Z tego co pamiętam, dość długo musieli czekać na dziecko, prawda?
Równo 10 lat. 10 długich lat od momentu, gdy Abraham otrzymał obietnicę, że będzie miał potomka, z którego, wiesz, powstanie wielki naród.
10 lat to mnóstwo czasu na wątpliwości. Byli już naprawdę starzy.
Z czysto biologicznego punktu widzenia, no, znaleźli się w ślepym zaułku. I co robią ludzie w takiej sytuacji? Biorą sprawy we własne ręce.
Klasyczne chodzenie na skróty.
Dokładnie tak. Sara wpada na pragmatyczny pomysł. Oddaje Abrahamowi swoją egipską niewolnicę, Hagar. Jako taką matkę zastępczą. No i rodzi się Iszmael.
I pewnie pomyśleli, że problem z głowy.
Przez chwilę? Na pewno. Ale to rodzi potężne konsekwencje. Potężny konflikt między Sarą a Hagar. A w 17 rozdziale Bóg mówi wprost. To nie był mój plan. Linia obietnicy ma iść przez Izaaka, który dopiero się narodził.
Czyli to całe kombinowanie przyniosło więcej szkody niż pożytku.
Zdecydowanie. To jedna niecierpliwa decyzja, która stworzyła rozgałęzienia na całe stulecia. Iszmael został założycielem narodów arabskich, które zresztą później weszły w małżeństwa z rodem Ezawa.
Aha, a przecież były jeszcze inne odnogi w tej rodzinie.
Tak. Midianici pochodzili od kolejnej żony Abrahama, Ketury, a Ammonici i Moabici od jego bratanka Lota.
Niezły bałagan.
Właśnie. I fascynujące jest tutaj to, na co zwraca uwagę Gerhardus Voss w swojej teologii biblijnej. Mamy tu do czynienia z absolutnym supernaturalizmem.
To znaczy?
Bóg nie pozwala Abrahamowi zrobić absolutnie niczego o własnych siłach. Wszelkie ludzkie próby przyspieszenia planu są z góry odrzucane. Działanie ma być wyłącznie nadprzyrodzone.
O, to przypomina mi sytuację z jakimś wielkim testamentem. Wyobraźmy sobie, że ktoś zakłada potężny fundusz powierniczy. Jest w nim zastrzeżone, że pieniądze będą wypłacone po spełnieniu konkretnych warunków.
Jasne.
I ktoś zaczyna tracić cierpliwość, bierze długopis i na marginesach zaczyna dopisywać własne klauzule, żeby to przyspieszyć. A tu wchodzi główny fundator i mówi, o nie, żadnych dopisków. Wszystko odbywa się wyłącznie na moich zasadach. Człowiek nie może przyspieszyć wielkiego planu swoim sprytem.
Bardzo trafna analogia, ale skoro mamy już te twarde, historyczne fakty, rodzi się w końcu to pytanie, co właściwie mamy z nimi zrobić dzisiaj?
A tu wchodzimy na minę, czyli w pierwszą metodę z notatek. Metodę alegoryczną, która z tego co czytałam w starożytnym kościele robiła furorę.
O tak, była niezwykle popularna. Rozważmy to na naszym studium przypadku, czyli tym 24 rozdziale. Abraham wysyła sługę, prawdopodobnie Eliezera, by znalazł żonę dla Izaaka.
I ten sługa spotyka Rebekę przy studni. Jak można to zinterpretować alegorycznie?
Bardzo prosto. Wystarczy trochę odleczyć od tekstu. Nagle Izaak to już nie jest postać historyczna, tylko staje się figurą Chrystusa.
Aha.
Rebeka to kościół, a sługa to kaznodzieja, który przyprowadza ludzi do Chrystusa.
O rany, wszystko musi coś znaczyć. A ta biżuteria, którą ona dostaje?
Kolczyki i bransolety to cnoty cierpliwości i wytrwałości. Fakt, że czerpie wodę, to obraz kościoła, który czerpie ze Słowa Bożego.
A jak w końcu spotyka Izaaka i schodzi z tego wielbłąda?
To oczywiście symbol odrzucenia grzechu.
I dochodzimy do absolutnego hitu, czyli samych wielbłądów. Jak ten dziwny szczegół tłumaczono?
To jest najśmieszniejsze. Raz interpretowano te wielbłądy jako ludzi, no wiesz, grzeszników, potrzebujących pouczenia ze Słowa Bożego.
Mhm.
Ale potem ktoś inny stwierdził, że skoro jest ich dokładnie 10, a do tego wypijają potężne ilości wody i nigdy nie potrafią ugasić pragnienia, to są to 10 przykazań.
Czyczaj, prawo, którego człowiek nie może zaspokoić?
Dokładnie. I to, że te obrazy zmieniały się diametralnie, absolutnie nikomu wtedy nie przeszkadzało.
Ale to rodzi u mnie potężny sprzeciw. W sensie, co to wszystko tak naprawdę oznacza? Bo to brzmi jak całkowita eizogeza. My tu wczytujemy własne pomysły do tekstu, zamiast go słuchać.
Masz absolutną rację.
No bo przecież w ten sposób można zmusić tekst do powiedzenia czegokolwiek. To tak jakbym wzięła książkę kucharską, spojrzała na przepis na bezę i stwierdziła, że oddzielanie białek od żółtek to wspaniała alegoria oddzielania dobra od zła w społeczeństwie. Zacieramy tym całą historię.
Zgadza się. Kiedy autorzy biblijni piszą alegorie, jak choćby w 5 rozdziale Izajasza z tą winnicą, to jest to jasno oznaczone. Traktowanie zwykłego reportażu historycznego jako ukrytego kodu to po prostu narzucanie mu obcego sensu.
Dobra, skoro nie powinniśmy wymyślać metafor z wielbłodami, to może przejdźmy do czegoś bardziej przyziemnego. Metoda egzemplaryczna, czyli traktowanie tekstu jako poradnika pod tytułem Jak żyć.
O, to wywołało niezłą debatę w Holandii w latach 40. i 50. Mieliśmy tam ostre starcie metody egzemplarycznej z tą historyczno-zbawczą.
Metoda egzemplaryczna, czyli w skrócie, postacie biblijne jako wzory.
Tak. Rób to, co oni zrobili dobrze i nie rób tego, co zrobili źle.
Brzmi logicznie. Jak to wygląda w kontekście szukania żony dla Izaaka?
Bierzemy fakty i wyciągamy bezpośrednie zasady. Na przykład Abraham szuka żony dla syna z własnego ludu. Morał? Dzisiejsi rodzice powinni dbać o to, by dzieci brały śluby w obrębie tej samej wiary.
Okej, to ma jakiś sens. A co z samym sługą przy studni?
Sługa modli się o znak. Wniosek? Szukanie partnera życiowego zawsze powinno być sprawą modlitwy. A sama Rebeka, która poi te wszystkie wielbłądy.
Aha, ciężko pracuje.
Właśnie. To przykład, że córki powinny uczyć się radosnego służenia innym.
I tutaj dla mnie robi się naprawdę ciekawie. Bo to podejście trochę zgrzyta. Porównałabym to do czytania Biblii tak jak, wiesz, bajek Ezopa. Szukamy tylko prostego morału na końcu.
Mhm.
Mam też jedno bardzo praktyczne, zarazem krytyczne pytanie. Skoro ten sługa staje przy studni i prosi o fizyczny, konkretny znak z nieba.
No tak.
To czy w takim razie współczesny singiel powinien pójść do kawiarni i powiedzieć, Boże, jeśli ta dziewczyna zwróci przypadkiem kubek z kawą, to jest znak, że to moja przyszła żona. Przecież to absurd.
To jest genialne spostrzeżenie i uderzasz w samo sedno problemu z metodą egzemplaryczną. Po pierwsze, to podejście jest po prostu arbitralne, bo kto z nas właściwie decyduje, co jest przykładem do naśladowania, a co nie?
Sami sobie to wybieramy.
Dokładnie. Wybieramy modlitwę, bo brzmi mądrze, ale odrzucamy szukanie znaków z nieba, bo wiemy, że po zamknięciu kanonu Pisma takie rzeczy już tak nie działają.
Wyciągamy to, co nam pasuje. Co on twierdził?
Dla niego fakty historyczne w Biblii w ogóle mogłyby być zmyślone. Twierdził, że dopóki sam morał z tych historii jest użyteczny dla społeczeństwa, to nie ma znaczenia, czy Izaak, czy Rebeka w ogóle istnieli. Widzisz, dla takich ludzi wiara nie jest w ogóle zakorzeniona w historii.
Ale to jest niesamowicie niebezpieczny grunt. Odrzucenie historyczności dla samego morału. Jak więc mamy pogodzić to wszystko, nie tracąc, wiesz, ani faktów historycznych, ani znaczenia dla nas dzisiaj?
I tu wchodzi ta metoda historyczno-zbawcza. Jeśli połączymy te pojedyncze historie z szerszym kontekstem, to odkryjemy trzecią drogę.
To znaczy?
Zauważ, jak wyglądają kazania apostołów Piotra czy Pawła. Oni nigdy nie podają pięciu kroków do bycia jak Abraham. Oni opowiadają o potężnych czynach Boga w historii.
O, czyli nie skupiają się na ludziach.
Właśnie. Bóg powoli, krok po kroku, spełnia obietnicę z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju o potomstwie, które zmiażdży węża. Historia Izaaka i Rebeki to może i jest mały trybik, ale to absolutnie kluczowy trybik w tej ogromnej maszynie planu zbawienia, która prowadzi ostatecznie do Chrystusa.
Czyli patrzymy na to z lotu ptaka.
Dokładnie. Bo doktryna musi opierać się na historii, a nie odwrotnie. To, że Bóg naprawdę zadziałał w przestrzeni i czasie na bliskowschodniej pustyni, jest podstawą wiary. Skoro Bóg działał wtedy na poziomie detali, wiesz, przy jakiejś studni.
To znaczy, że daje nam to realną pociechę, że działa i kontroluje detale również dzisiaj?
Tak.
Mam jednak drobną wątpliwość. Czy w takim razie musimy całkowicie wyrzucić do kosza te wszystkie przykłady z życia postaci biblijnych?
W jakim sensie?
No bo przecież w samym Nowym Testamencie, w liście Jakuba, autor porównuje wątpiącego do fali morskiej miotanej wiatrem. To by się świetnie ilustrowało, no nie wiem, chociażby z wątpieniem Tomasza. A to już jest metoda egzemplaryczna, prawda?
O, to bardzo dobre pytanie. Prawda jest taka, że te dwa podejścia, egzemplaryczne i historyczno-zbawcze, one się wcale nie muszą wykluczać. To wszystko sprowadza się do proporcji i syntezy.
Czyli możemy ich używać jako ilustracji?
Jasne, ale metoda ilustracyjna zawsze, i to bez wyjątków, musi być całkowicie zanurzona w tej wielkiej historii zbawienia. Najpierw wielki obraz, dopiero potem ludzkie przykłady. W przeciwnym razie redukujemy tą potężną opowieść do jakiejś serii niezależnych, przypadkowych anegdotek z morałem.
To ma gigantyczny sens, podsumowując, dlaczego to wszystko ma dla nas tak ogromne znaczenie dzisiaj. Uczymy się, że szukanie wiedzy i wartości w tych starożytnych tekstach to nie jest jakieś desperackie szukanie ukrytych kodów dla wtajemniczanych.
Nie robimy z wielbłądów dekalogu.
Zdecydowanie nie. Nie jest to też redukowanie niesamowitych wydarzeń historycznych do prostej instrukcji z cyklu zrób to sam.
Dokładnie.
To raczej obserwowanie ogromnego, rozwijającego się planu na przestrzeni wieków, co ostatecznie daje nam w życiu solidny grunt, a nie tylko marny zbiór metafor.
I to z kolei rodzi, wiesz, jedno bardzo ważne pytanie, z którym warto dzisiaj zostawić każdego z nas. Skoro zamknięcie kanonu Pisma całkowicie zmieniło sposób, w jaki ludzie szukali znaków od Boga, to warto się zastanowić, jak wiele z naszych współczesnych, codziennych praktyk opiera się na metodach, które przeterminowały się wieki temu.
Aha, mocne.
Czy przypadkiem dalej nie stoimy z założonymi rękami przy symbolicznej studni, wpatrując się w niebo i czekając na jakieś magiczne wielbłądy, zamiast zacząć w końcu korzystać z tego pełnego, gotowego obrazu, który już mamy przed oczami?
Wow, to jest fantastyczna, niesamowicie prowokacyjna myśl. I z tą myślą dzisiaj Was zostawiamy. Mam nadzieję, że ta dogłębna analiza skłoni Was do dalszych, samodzielnych poszukiwań i przeglądania własnych źródeł z zupełnie nowej, szerszej perspektywy. Ogromne dzięki za dzisiaj. Słyszymy się wkrótce.